Darku, te podcasty pomyśleliśmy tak, żeby był jako zaczyn, punkt wyjścia, tekst, artykuł z ostatnich 3 lat spisanych przeze mnie do dwumiesięcznika coaching, żeby było jakieś zaczepienie. Natomiast celem jest to, aby absolwenci Akademii Psychologii Przywództwa, środowisko jakoś związane z naszymi działaniami, dostawali, no, jak to nazywamy, wartość dodaną, coś, co jest dodatkowo inspirujące, a może mieć też jakąś funkcję marketingową, bo ktoś być może dzięki temu podcastowi dowie się o unikatowości naszej Akademii, a za chwilę być może twojego kursu Postęp BA, bo jestem też otwarty na to, żebyśmy się po prostu dzielili tym, co mamy dobrego ze słuchaczami. Poza tym, że chodzi o jakiś zaczyn rozmowy, który wydaje mi się, że jest ciekawy i wartościowy, jakoś związany też z moją historią z tobą. Ten, który właśnie dałem ci, mój tekst o tym, że no, tak na koniec dnia w biznesie no, wysoki poziom inteligencji na pewno warunek konieczny, a może niekonieczny. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej już na pewno konieczny, ale pytanie, czy wystarczający i że jest jeszcze coś i że to coś to jest właśnie ta inteligencja biznesowa, która jest związana z wyczuwaniem rynku, możliwości, z wyczuwaniem lewarów biznesowych, z wychodzeniem poza sytuację taką, kiedy świadczę 10 godzin i jest tylko efekt 10 godzin, tylko że są jakieś właśnie dźwignie, a poza tym, że mam przytomność i świadomość siebie w roli menadżera i lidera, czyli że nie tylko jestem empatyczny na to, co przeżywają inni ludzie, lecz potrafię to, co właśnie będę chciał do tego nawiązać, bo od ciebie wiele tego uzyskałem, przewidywać, jak mogę być odbierany, czy jak może być odbierany mój przekaz, kiedy ja jestem w sytuacji lidera, czy przełożonego, czy mówcy, czy konsultanta, że tu zawiera się coś, co jest na styku IQ, EQ, czyli inteligencji tej generalnej, inteligencji emocjonalnej i jakiegoś specyficznego rodzaju daru, smykałki, kompetencji, które niektórych z nas czynią przedsiębiorczymi przedsiębiorcami i niektórych z nas czynią liderami bardziej efektywnymi niż tylko empatycznymi i sympatycznymi. I to może być dobry punkt wyjścia, bo on też odzwierciedla jakoś naszą historię, kiedy ja trafiłem do ciebie do ćwierć wieku temu, kiedy ty od początku, pomimo studiów filozoficznych, zajmowałeś się konsultingiem, szkoleniami, doradztwem w biznesie, a ja przenosiłem się z psychoterapii do konsultingu biznesowego, więc na przykład w psychoterapii zajmowałem się emocjami ludzi po to, aby odzyskiwali to, co stracili i odzyskiwali siebie. A zorientowałem się, że w psychologii biznesu zajmujemy się emocjami wtedy, jeżeli interferują i przeszkadzają podejmować roztropne decyzje, a jeżeli nie, to nie musimy się nimi zajmować, że samoświadomość z punktu widzenia poszukiwań duchowych, czy właśnie egzystencjalnych, czy psychoterapeutycznych jest wartością samą w sobie, a w biznesie jest to tyle potrzebna, żebym się zorientował, czy używam swojej inteligencji, żeby zracjonalizować swoje przeświadczenia i swoje pułapki poznawcze, czy nie, a w gruncie rzeczy samoświadomość może być tak przeciwskuteczna, jak w tym dowcipie, jak zwierzaki chciały no, wyeliminować z konkurencji stonogę i nie udało się jej zdeptać, zgnieść, utopić, ale mądra sowa zapytała ją, jak ona to robi, że stawia najpierw jedną nogę, potem drugą, potem 40, potem 60 i samoświadomość dopiero zgubiła stonogę. Więc na pewno jako punkt wyjścia chcę z tobą porozmawiać o tym, co jest specyficzne dla używania naszej inteligencji, naszych talentów, dla budowania relacji dla biznesu, w którym chodzi o rezultaty, w którym chodzi o przedsiębranie, a nie tylko jak najlepsze wykonywanie różnych działań i czynności, aby z tego przejść do wszystkiego tego, co uznajesz dzisiaj za ważne dla ciebie, twojej książki, na którą piszesz, twoich studiów, które są pewnego rodzaju dopełnieniem naszej Akademii, żebyśmy z tej perspektywy porozmawiali też o różnych możliwościach rozwoju i doskonalenia się przez ambitnych i wrażliwych zarazem liderów biznesu w Polsce, być może szerzej. O tym wszystkim chcę z tobą porozmawiać i z uwagi na to, żeby nasz słuchacz coś z tego miał. Może zacznijmy jednak od tego, że nie dla każdego jest tak oczywiste, kim jesteś, chociaż też nie wszystko wiem. Całe życie się siebie uczymy. W ogóle żeby się tak zdefiniować. Tak. Powiedz, no tak. Takie proste pytanie. Darku, kim jesteś?
No właśnie. Ja muszę powiedzieć, że stanąłem przed tym pytaniem w uroczy sposób jakoś mniej więcej miesiąc temu, ponieważ jako przedsiębiorca od dość długiego już czasu miałem takie, jak się okazało, złudzenie, że nie będę już nigdy rekrutowany. Bo ewentualnie, jeśli już, to ja rekrutuję albo dla siebie, albo też usługowo i doradczo rekrutuję dla klientów. Tymczasem okazało się, że pewna organizacja międzynarodowa firm rodzinnych wpadła na pomysł, że mógłbym dla nich właściwie nawet objąć pewne stanowisko takiego dyrektora wykonawczego na Polskę, żeby część swojego czasu oddać misji budowania przedsiębiorczości i rodzinności. No i teraz, żeby to się wydarzyło, to właściwie okazało się, że muszę się stawić na spotkanie niby partnerskie, bo znaliśmy się jakby wcześniej, ja dość dużo robię w świecie firm rodzinnych i przedsiębiorczości, natomiast że muszę się stawić właściwie na rozmowę rekrutacyjną. I to nawet kilkukrotnie, bo ten zarząd miał trudność, żeby spotkać się razem, więc i muszę powiedzieć, że nie przygotowałem może formalnie CV, ale właśnie dokładnie to pytanie jakoś tam stanęło, właściwie kim ja jestem, prawda? No bo oczywiście jestem człowiekiem, jestem szczęśliwym człowiekiem, natomiast zawodowo jest pytanie. I muszę powiedzieć tak, po pierwsze oczywiście mam tożsamość filozofa, znaczy osoby, która i studiowała filozofię i chyba zajmuje się tym, czym filozofia się naprawdę zajmuje, czyli myśleniem i lubię myśleć i cenię myślenie. Mam nawet takie hasło odwołujące się do miasta Przemyśl, prawda, które wprawdzie jest na obrzeżach Polski, ale wierzę, że warto do Przemyśla się udawać i myśleć, no bo z myślenia mogą tylko dobre rzeczy wychodzić, choć my nie mamy czasu na myślenie, a też jak się okazuje nie umiemy myśleć często. Czasem nie doceniamy myślenia, a czasem też, i chyba słusznie, mówi się o naszych czasach jako czasach bezmyślności. To znaczy, że można powiedzieć, bezmyślny nawyk często zastępuje myślenie, a moglibyśmy skorzystać, gdybyśmy te schematy czasem umieli przerwać odważnie i zapytać się, co by to racjonalnego powiedzieć. Zresztą ciekawa rzecz, że ja tę filozofię przez lata jakoś chowałem w mojej pracy konsultanta, doradcy, mówcy, trenera, i tak dalej, dlatego że wielu ludziom się filozofia kojarzy z nudnymi, grubymi książkami.
Te 10 lat, kiedy bliżej współpracowaliśmy na przełomie wieków, teraz próbuję sobie odtworzyć, nie słyszałem, żebyś się odwoływał do tego zaplecza. Ewentualnie już przy winie wieczorem opowiadałeś mi, jak profesor Tischner zapytał, na ile się nauczyłeś. Powiedziałeś, że na piątkę to ci wstawił, ale ty potem rok się uczyłeś,
żeby sprostać
tej piątce. Tylko dowiedziałem się anegdotycznie, a nie integrowałeś tego na przykład z przekazem jakimkolwiek dla naszych klientów czy partnerów.
Dokładnie tak, no bo moim zdaniem słusznie, jednak czułem, że kiedy mówię, dzień dobry, jestem filozofem, to było takie do mnie, oj, będzie teoretyzował, oj, będzie długo i nudno. I tak dalej. I nagle się okazało, i to jest kwestia ostatnich paru lat, i myślę, że to jest symptomatyczne i warto się nad tym zastanowić, że ja wręcz w tej chwili dostaję wprost zlecenia typu, słuchaj, my chcemy zrobić niebiznesowe spotkanie dla naszych menedżerów, gdzie porozmawiamy o szczęściu, albo porozmawiamy o sensie, albo porozmawiamy o wartościach, ale nie o wartościach w sensie narzędziowym pod tytułem, jakie tu wartości wstawić sobie do firmowego zestawu wartości, żeby działało, tylko co to w ogóle jest wartość. Prawda? Jakie wartości my przynosimy i skąd się one u nas wzięły, a co by to znaczyło, że wartość jakaś jest w organizacji wartością. I nagle się okazuje, że ten aparat filozoficzny się staje bardzo potrzebny i w związku z tym ja też odważniej, mam też jakąś tożsamość handlowca, prawda, który powiedziałby, nie sprzedaje, co sam wymyślił, że będzie wciskał, tylko umie szukać potrzeb i preferencji klienta, prawda? Więc po pierwsze filozof, po drugie myślę, że mam jakąś tam część duszy sprzedażowej. Po trzecie uczę zarządzania i tutaj jestem i trenerem od lat.
A ta dusza sprzedażowa, możesz powiedzieć, jak to rozumiesz?
Znaczy rozumiem to w taki oto, bo ja myślę właśnie, że oczywiście nie akwizytorsko, prawda? To znaczy to jest kwestia takiego jednak funkcjonowania, w którym właściwie nawet w relacjach tak naprawdę umiemy jednak objąć uwagą nie tylko siebie i to, co chcemy nadać i to, co chcemy uzyskać, ale że umiemy myśleć oczyma tej drugiej strony. I to można nazwać i empatią, i dostrojeniem, jakimś wyczuciem, prawda? Czyli, i teraz właśnie, czy jesteśmy w kontekście sprzedaży, że naprawdę mam pracę sprzedażową, czy jesteśmy w kontekście zarządzania, gdzie też nie będę zarządzał wyłącznie tym, co ja sobie myślę, że powinno się wydarzyć, tylko zapytam się ludzi, gdzie oni chcą pójść. Zresztą muszę też powiedzieć, że wczoraj, nawet wieczorem, mój student z kursu MBA powiedział mi, że przeczytał to w mojej książce. Mówi, dziękuję ci za jedno, żeby zamiast się zastanawiać, jak ja zmotywuję moich ludzi, zapytać ich, co by ich zmotywowało. I on mówi, słuchaj, to proste zdanie. Naprawdę poszedłem z dziewczyną na lunch, zapytałem, co by ją zmotywowało. Słuchaj, myślałem, że padnę, bo po prostu to były tak proste rzeczy, że ja bym tego nie wymyślił, prawda? I mam takie wrażenie, że oświecone spojrzenie na czynność sprzedawania, to znaczy na sytuację, w której, to nawet można o życiu opowiedzieć przez pryzmat tego języka, mianowicie, czy to coś, człowiek, wydarzenie, sprawa, jawi ci się jako na tyle wartościowe, że jesteś gotów zapłacić cenę, której to wymaga, prawda? No przecież można powiedzieć, wszystko w życiu kosztuje i wszystko w życiu ileś jest warte, prawda? I nawet jeśli kogoś szokuje ten język, to też są ludzie, dla których to jest jedyny język, który jest zrozumiały, prawda? I w związku z tym żyć mądrze, to też można językiem biznesowym powiedzieć, to jest żyć tak, żeby wartość tego, co przeżywasz, dostajesz, o co zabiegasz, co też kupujesz na różne sposoby, no była wyższa niż koszty, które poniosłeś, żeby to kupić, zdobyć.
Jednocześnie, no w biznesie chodzi o cele, chodzi o rezultaty, o realizację wizji. Chodzi o te dźwignie, chodzi o skalę, chodzi o odtwarzanie tego, co niektórzy czynią, co też budzi czasem moje pytania, na ile można to absolutyzować. Jakimi ścieżkami szli ci, którzy trafili na pierwszą setkę Forbesa, ale ci, którzy zmieniają świat, aby móc coś z tych ścieżek podpatrzyć i odtworzyć, prawda? No właśnie, jak być najlepszym entreprenerem i intraprenerem, mówiąc tak ani po polsku, ani po angielsku. Jak być wybitnym menadżerem w korporacji, stając już nad nią, a jak być przedsiębiorcą, który zmienia świat. I nagle się okazuje, że w tym pakiecie takich, powiedziałbym, no, newralgicznych pytań biznesowych, pytań o outcome, pytań o rezultat, pytań o purpose jednak, pytań o determinację, która ma być czym więcej niż motywacja. Pojawia się przestrzeń do tych tak zwanych great questions, czyli tych pytań, kim jestem, jaki jest sens tego, co robię, co mnie napędza do tego, żeby być na pierwszej, w pierwszej setce czegoś tam, prawda? I ja rozumiem, że się, że z twojej perspektywy to widać, że na to się pojawia zapotrzebowanie. Czy ono jest zastępcze dla tych, którym się średnio wiedzie w biznesie i wolą dzielić włos na czworo, zamiast zapytać siebie, dlaczego utknęli po prostu w rozwoju biznesowym wedle wskaźników i strategii, jaką mieli? Czy to jest tak, że nasyceni biznesowo czują potrzebę dopytania o te wielkie sprawy? Czy może zupełnie niezależnie jeszcze jakoś inaczej?
To pewnie bywa i tak, znaczy ja jeszcze wrócę na chwilę do swojej historii, bo tutaj też się ciekawy dalszy ciąg dopisał. Mianowicie ja z kolei z tym moim zapleczem filozoficznym i pracą szkoleniowo-konsultingowo-wykładową nagle poczułem, że też potrzebuję fanu przedsiębiorcy. A trochę też pozazdrościłem przedsiębiorcom, dla których pracowałem, którym pomogłem zbudować firmy jakoś tam od zera do dużego rozmiaru i nagle pamiętam doskonale sytuację, jak byliśmy na kręglach z takim zespołem, który na moich oczach wyrósł z 3 osób do 300 i ten przedsiębiorca mi tak pokazuje, patrz co stworzyłem. No ja tak nagle poczułem, no zaraz, ale przecież ja też to tworzyłem z tobą razem. Wydaje się, że nawet dałem pomysł na początku i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, trochę to niesprawiedliwe, trochę ci zazdroszczę. Trochę jako konsultant, który wie, co to pokora konsultanta i że trzeba zniknąć
w którymś
momencie.
To są takie kryteria, że właśnie, że tak? Dobry konsultant jest samą unicestwa, tak jak dobry lider. Tak.
I pracujemy
i
na niego.
To poczucie, tak, że tak, to jest jego tak. Osiągnięcie.
To on dał kapitał, to on poniósł ryzyko. I tutaj po prostu powiedziałem sobie, ja też tak chcę. Mimo, że nieźle zarabiam w tym doradztwie i konsultingu i szkoleniach, to jednak też tak chcę. I muszę powiedzieć, że parę razy po prostu kupiłem jakieś firmy, rozwinąłem je, sprzedałem, no właśnie, żeby przeżyć. Właśnie i fan tworzenia, tu dochodzimy do tych wartości, o których ty mówisz. Po pierwsze to jest jednak radość tworzenia, po prostu, bo kiedy powstaje firma, to jest byt, on może być piękny, on może zachwycać, on może być sprawny, on może być właśnie mieć skalę, on może mieć przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wielu psychologów biznesu wprost mówi, że właściwie w którymś momencie przedsiębiorca uczłowiecza swoją firmę i wręcz ma z nią trochę taki rodzaj relacji jak z żoną, partnerem, dzieckiem. Nie bez przyczyny się mówi, ciężko mi zostawić moją firmę i wtedy tu jest moje życie, zostawiam. No, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I teraz właśnie wracając do istoty pytania, myślę, że po pierwsze, nawet wracając do twojego artykułu też, ja dość podejrzliwie patrzę i z uśmiechem na te zabawy w tworzenie różnych rodzajów inteligencji, prawda? No bo już tu mówiliśmy, ta inteligencja IQ racjonalna, prawda? Inteligencja emocjonalna, właśnie inteligencja przywódcza, strategiczna, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem już tu ma sens zadać takie pytanie, no właśnie, czy to nie jest przypadkiem tak, że nawet o inteligencji emocjonalnej to najwięcej mówią ci, co im trochę brakuje tej takiej prawdziwej, normalnej fizjologicznej inteligencji, prawda? I mówię to prowokacyjnie, żebyśmy no właśnie przez chwilę zastanowili, właściwie jak mówimy inteligencja, to o czym my rozmawiamy, prawda? Mnie na studiach uczono, takiej najprostszej, to filozofowie lubią tak czasem upraszczać, żeby mieć zdefiniowane, mówiono, inteligencja to jest umiejętność zastosowania swojej wiedzy w nieszablonowych okolicznościach. Stop. prawda? I teraz, jak patrzę na bardzo wielu przedsiębiorców, jak patrzę na bardzo wielu menedżerów, liderów, ale i lekarzy, ale i prawników, prawda? To ja bym powiedział tak, że owszem, taka inteligencja, właśnie ta racjonalna, pozwala szybko coś zrozumieć, pozwala szybko wyciągnąć wnioski, prawda? Ale również pozwala wyciągnąć wnioski na temat swoich emocji, na temat swoich relacji. I tylko dochodzimy do jednej bardzo ciekawej granicy. Jeśli się chce i jest wystarczająco odważnym. I dla mnie to oznacza, że trzeba wciągnąć w nasze rozważania nie tylko ten wymiar właśnie inteligencjowy, jaka by ta inteligencja nie była, ale żeby moim zdaniem uwzględnić rzeczy, które oprócz myślenia, no bo rozumiem, że inteligencja jest jakoś tam powiązana z myśleniem, w człowieku siedzą, prawda? I dla mnie to są rzeczy co najmniej dwie jeszcze, znaczy właśnie to są emocje. I tutaj ta inteligencja emocjonalna jako żywo tę inteligencję doprasza, ale moim zdaniem dochodzimy do trzeciego dużego tematu i moim zdaniem tu jest chyba, przynajmniej dla mnie, klucz sprawy. My się dochodzimy do woli. Otóż kiedy ja siebie samego pytam, na czym w istocie polega tajemnica sukcesu wybitnych ludzi generalnie, ale wybitnych liderów w ogóle, to gdyby ktoś mnie zmusił być o Darek, bez ściemniania i krótko, to, bym to są ludzie, którzy chcą, że i po pierwsze chcą intensywnie, bardzo i konsekwentnie, a po drugie z ich perspektywy chcą właściwych rzeczy. Prawda? Myślę, gdybyśmy tak nawet spojrzeli na przedsiębiorców, dla których razem pracowaliśmy, albo gdybyśmy nawet zadali inne jeszcze pytanie, czym się różni genialny twórca, szef firmy, który nam zleca prowadzenie dla niego projektów i szkoleń, od ludzi, dla których nam to prosi, żebyśmy zrobili, prawda? To jest pewne, że on chce, prawda? Czasami ta jego chęć jest szalona, nadmiarowa, buńczuczna, prawda? I tak dalej. Ale wydaje się, ten muskuł woli jest tam bardzo taki mocny. Można powiedzieć wola, pragnienie.
Darku, teraz ja to przyjmuję, aha. I zostaję ciągle jeszcze z pytaniem, zastrzeżeniem, że tak jakby, albo głośno myślę, bo być może pomożesz mi zweryfikować sposób stawiania pytania. Otóż ja się nie upieram, żeby to nazywać inteligencjami. I złapałem tego Menkesa dlatego, że mnie trochę tak ujęło to, że ani IQ, ani EQ nie wyczerpuje tutaj, że tak powiem, całej zmienności czynników, które mogą wchodzić w grę, choćby w moim życiu. Wiesz, moje doświadczenie było takie, że miałem wizję laboratorium psychoedukacji 40 lat temu, pod prąd tamtejszemu systemowi zdrowia, systemu społecznemu, ośrodka prywatnej, autonomicznej psychoterapii. I miałem tą wizję, ja tą wizję uruchomiłem, natomiast uczynienie z niej rentownego podmiotu stało się dorobkiem moich sukcesorów. Ja nie miałem, i teraz pytanie, czy ja nie miałem woli, czy nie miałem determinacji, czy mi brakowało jakiegoś szóstego zmysłu. Po czym powtórzyłem tą samą historię z wydawnictwem, którą akurat ja w tej chwili już minęło tyle czasu, że ją upowszechniam, przez jej czasu była bardzo intymna, że znowu w oparciu o misję, która wypływała z tego samego właściwie przesłania co laboratorium psychoedukacji, poczucie, że chcę pomagać ludziom, żeby byli na tyle świadomi i odpowiedzialni, że mogli być szczęśliwi i mniej szkodzić innym, bo to jest tak jakby moja misja życiowa, prawda? No i stworzyłem w oparciu o doświadczenia, które robiłem z wielką pasją i poświęceniem i ryzykiem, no przez kilkanaście lat w latach 80. wydawałem nielegalnie skrypty do uczenia psychoterapii, które były drukowane razem z sami z datami politycznymi, ale wiedziałem od przyjaciela prawnika, że ja też ryzykuję 3 lata za spekulację papierem. Ja to robiłem. Ja wtedy z tego żyłem. To działało. Potem stworzyłem wydawnictwo, które się okazało, że blokuje jego rozwój, bo nie czuję dźwigni biznesowych, bo nie odróżniam marketingu marki od marketingu produktów czy kształtowania kryteriów zakupu, bo nie mam dość motywacji i determinacji, żeby choćby ulec argumentu mojego wspólnika, że warto wydawać skandynawskie kryminały, bo one pójdą na polskim rynku, bo jest taki trend, a ja chciałem się trzymać swojej misji i gdy w sytuacji bardzo średniej wydawnictwa, którą pamiętasz, przekazałem je wspólnikowi, on z obrotu 2,3 miliony zrobił obrót 23 miliony, dopiero jak się mnie pozbył, prawda? Ja i właściwie dopiero pierwszym doświadczeniem jestem wdzięczny, ktoś mnie zapytał, dlaczego ja tak dobrze wyglądam i jestem w takiej dobrej formie. Ja paradoksalnie pół żartem, pół serio powiedziałem, bo ja chciałem zdążyć odrobić tę lekcję. Chciałem stworzyć trzeci raz i właściwie trzeci raz robię coś takiego, że działa Akademia Psychologii Przywództwa, która ma swoje dźwignie biznesowe, w których ja myślę może równie wiele, ale pracuję coraz mniej, a rentowność jest coraz większa i szanse sukcesu się pojawiają. Ja potrzebowałem lat, żeby trafić na to coś, co ty miałem poczucie, że masz i przeczuwasz i dlatego tak instynktownie poza całym szacunkiem i sympatią i różnymi innymi wzajemnymi rezonansami mnie tak skłoniło, żeby przylgnąć do ciebie przez jakiś czas, bo czułem, że ty możesz mnie w tym albo wyręczyć, albo w tym pomóc. Pomyśl, ilu mamy wspólnych znajomych. No, trzeba mówić na tyle ogólnie, żeby nie naruszyć niczego, że tak powiem, emocjonalnego RODO, które też zetknęły się z nami, które mają fantastyczne wykształcenie, fantastyczne referencje osobiste i życiowe, fantastyczną aparycję, które podejmowały próby i działania przedsiębiorczego, i działania zarządczego w biznesie, które nie przyniosły zwrotu z ich inwestycji, a odnalazły się na przykład z całym szacunkiem w stowarzyszeniach na jakichś ważnych rolach. Albo znam osobę, która potrafi występować w dziedzinie ważnej i przyszłościowej na konferencjach na całym świecie, ma fantastyczne relacje, ma fantastyczne referencje, jest dobrą mówczynią. Lecz gdy napisała książkę, w której chciała przedstawić swój point of view na ten temat, okazało się, że ona nie ma tego punktu widzenia, że ona jest wspaniałym odtwarzaczem i gdy stworzyła firmę, w której chciała mieć produkt, który będzie spełniał te kryteria sweet spotu biznesowego, że ma coś, czego nie oferują inni, nie umiała tego znaleźć. A w tym czasie pracuje teraz 26-latkiem, który firmę transportową swojego taty na południu Polski, która miała 1,5 miliona obrotu, wprowadził przy pomocy jednego manewru, zamieniając ją na platformę spedycyjną, w eksponencjalny wzrost, że po 6 latach jest 40 kilka milionów obrotu, a w tej chwili wchodzą w platformę z poziomu 4.0 i on już teraz swój widzi ogromny europejski. On ma 27 lat i on to ma, o co ciebie pytam. I ja się nie upieram, że to trzeba nazwać inteligencją biznesową. Nazwijmy to jakkolwiek, nazwijmy to smykałką, nazwijmy to darem, ale niełatwo będzie mnie przekonać, czy to jest tylko kwestia emocji, motywacji, woli i umiejętności wykorzystania inteligencji tej uniwersalnej.
No właśnie, bo ja oczywiście nie twierdzę, że tylko. Natomiast
no żeby
jeszcze dopowiedzieć do tej woli i też być może jakoś zinterpretować tym kluczem twoją historię, to ja powiem, że owszem, chciałeś wtedy zrobić biznes, ale być może... A może nawet bardziej niż być może były rzeczy, których chciałeś bardziej.
I moją wolą była misja, którą realizowałem.
No właśnie. No
ja teraz... chciałem, ja, ale to nie dlatego, że nie miałem woli robienia biznesu, tylko ja nie rozumiałem, nie kumałem bazy, jak się potem dowiedziałem. Ja po prostu idealistycznie zakładałem, że tak jak wyniosłem z inteligenckiej rodziny takie ziemiańskie przesłanie, że jak Bóg da dzieci, to da i na dzieci. Ja miałem złudne przeświadczenie, że jeżeli mam słuszną misję, to ta misja się zwróci. Ja chciałem mieć pieniądze, owszem, na realizację swojej misji. I przy okazji w miarę dostatnio żyć, ale bez żadnych większych ambicji. Ja po prostu nie rozumiałem, że tu są potrzebne dźwignie biznesowe, że tu trzeba myśleć w kategoriach, że wnoszę 2, wynoszę 7, że trzeba analizować rynek. Ja tego po prostu nie czułem, nie łapałem. A tak, widzę 20-parolatków, którzy to czują i łapią. Darek, nie mów mi, że to jest tylko kwestia woli.
Nie tylko, natomiast na pewno także ten 27-latek, powiedziałbym, jedno jest dla niego pewne i myślę, że jakąś częścią mózgu my starsi patrzymy też na to w kategoriach, że oni coś za bardzo redukują, tylko dzięki temu wygrywają. Mianowicie oni naprawdę chcą zrobić firmę. Oni naprawdę chcą zrobić biznes. Jak ja ciebie wtedy słuchałem, to jednak ty oprócz tego chciałeś realizować misję, oprócz tego byłeś gotów w związku z tym czasem, tą misją zaburzyć czysto biznesową logikę. Nawet jeśli uznam tutaj, że no, czegoś nie umiałeś jeszcze zrozumieć, czy o czymś nie wiedziałeś. No, jednak też prawdą jest, że rzeczy typu czytanie bilansu, typu patrzenie kategoriami klienta, to były rzeczy, które się uczyliśmy. Prawda? I to jest ta inteligencja jakby spekulatywna, chociaż jeszcze do tego wrócę, bo tam jest jeden czynnik, co do którego ja mam tą hipotezę, że jest ważny. Ale jeśli ktoś ma czystą chęć pod tytułem kochani, ja chcę zrobić biznes. W związku z tym przyjmuję reguły gry, które rządzą w biznesie, czyli myślę klientem. Jest takie powiedzenie ticket na kliencie. Ile jestem w stanie zarobić na jednej transakcji, prawda? Czasem się mówi, ilu przyjdzie do ciebie klientów, ile na każdym zarobisz, prawda? I w związku z tym ja jestem w stanie nawet swoje życie podporządkować tej logice.
Pytam siebie tak, jak mnie nauczyłeś o potencjał klientów i potencjał partnerów.
Ja bym to nazwał właściwie dyscypliną biznesową, prawda? Słowo dyscyplina nam się kojarzy źle, no bo tak trochę ono jest ja cię zaraz to zdyscyplinuję. Ale dyscyplina to znaczy zrozumieć reguły gry i ich przestrzegać. Dyscyplina maratończyka to znaczy, wiem ile przebiegnę, no, a to wymaga...
Dyscyplina w miłości, z tego no, co pamiętam, prowadzi, że kochasz się wiele godzin, a nie paręnaście minut. Prawda?
Dokładnie tak. I niestety widzę bardzo wielu ludzi, którym się w biznesie nie udaje, ponieważ tak jakby czasem przez przeszkody charakterologiczne, czasami przez właśnie brak konsekwencji.
Bo tak, bo ta przeszkoda charakterologiczna tak? To albo może być omnipotentne ego, które ma, mówi mi, ja nie muszę, albo zbytnie rozproszenie.
Oczywiście, albo najprościej, że boję się wymagać od ludzi, boję się wymagać od siebie.
A właśnie, chcę, żeby mnie wszyscy kochali.
Dokładnie tak,
no to
prawda?
Jak ja się będę rozstawał z kolegą ze szkoły, który się nie sprawdza?
Nie umiem się żegnać, prawda? No przecież niestety jest tak, że kiedy firma rośnie, to z pewnymi ludźmi trzeba się żegnać, innych zatrudniać.
Pamiętam, spotkaliśmy kiedyś na konferencji jakiegoś podłamanego menadżera czy menadżerkę, która powiedziała, musiałam się rozstać ze swoim pracownikiem, a ty wtedy powiedziałeś sobie, to teraz już pani wie. Jest tak, pani...
Tak, jakby, już jest pani po drugiej stronie.
Już jest pani rozdziewiczona.
Bardzo wielu menedżerów rezygnuje z, ja to nazywam, zmysłu selekcjonera. No przecież jeśli mam wygrać mecz, jestem trenerem, to ja muszę wyprowadzić na boisko najlepszych, dostępnych mi zawodników i jeszcze zadbać, żeby mieli na czas odpowiednią formę.
Z perspektywy inteligencji emocjonalnej to można powiedzieć, że to jest jakiś pierwiastek wręcz, miejmy nadzieję, konstruktywnej psychopatii potrzebnej, jakiejś bezduszności.
Dlatego są takie badania.
Uwzględnienia empatii swojej.
Jak wielu szefów ma te elementy psychopatyczne i oni funkcjonują. I teraz, bo czym innym jest analizować świat z punktu widzenia szczęścia, prawda? Można powiedzieć, Jacek, nie zrobiłeś wielkiego biznesu do pierwszej setki wprost, a jednocześnie może właśnie dzięki temu jesteś szczęśliwym człowiekiem, prawda? Bo przecież to nie znaczy wcale, że ci za są pierwszej setce czegokolwiek.
Oczywiście, jak niedawno powiedział pewien milioner, że on za całe życie, żeby mieć tyle szacunku, które ja mam.
Dokładnie tak. Więc jakby może zostawmy ten wątek woli, myślę, że on jest ważny. Przejdźmy do drugiego bardzo ciekawego dla mnie elementu. To jest ten element myślenia. No bo rzeczywiście mówisz, trzeba umieć myśleć w odpowiedni sposób.
No ten tak zwany business thinking.
Tak, po pierwsze to jest moim zdaniem umiejętność wnioskowania od przyczyn do skutków i od skutków do przyczyn. Znaczy, żeby umieć szybko, i to nie jest wcale takie proste. Ja nawet czasem sobie roboczo to dzielę, używając takiego słowa staropolskiego i w gwarze góralskiej ciągle obecnego, mianowicie miarkowanie. Bo czasem się mówi, dlaczego naukowcy nie robią biznesów? Nawet to z uśmiechem się czasem mówi, dlaczego wykładowcy na MBA-ach i uczelniach biznesowych, to właśnie oni są antyprzykładami skuteczności biznesowej.
No właśnie, to właśnie jest do mojego pytania.
Otóż dlatego, że klasyczne myślenie, jeśli naprawdę myślimy, prowadzi do dwóch rzeczy, które są totalnie niebiznesowe. Pierwsze, prowadzi do analizowania odcieni rzeczywistości, a po drugie, zdrowe myślenie nieuchronnie prowadzi do wątpliwości, które są objawem mądrości.
A to przeszkadza
zarabiać pieniądze.
W laserowym dążeniu
tak,
do celu.
Ja czasem,
tak?
I przeszkadza podejmować ryzyko, przeszkadza robić brawurowe akcje i tak dalej. Ja czasem nawet złośliwie tak mówię, że kochani, no, umiejętność czytania Homera w oryginale bardzo utrudnia zarabianie pieniędzy. I to widzimy, no po prostu widzimy to na ulicach.
Może jak ktoś nie ma ani pieniędzy, ani takich lektur.
Ani Homera nie potrafi poczytać, dokładnie tak, nawet po polsku. No to o tym możemy nagrać jakby osobną audycję, ale jest moim zdaniem, bo ja uwielbiam zajmować się myśleniem, tylko znam jego granice i wiem, kiedy je schować do kieszeni, prawda? Natomiast jest taki specjalny rodzaj myślenia i myślę, to słowo miarkowanie, ono jest strasznie ciekawe. Miarkowanie może oznaczać, ty się miarkuj, w sensie znajdź swoje ograniczenia. To może to oznaczać, nakładaj miary na rzeczy, wymiarkuj coś, prawda? Ale też to znaczy czasem, właśnie taki góral, co to miarkował, ile to trzeba jedzenia wziąć, żeby na te górę dojść i wrócić, prawda? Miarkował w jaką by tu pogodę, prawda? Czyli taki rodzaj, ja bym powiedział, myślenia praktycznego. Filozofia zna w ogóle pojęcie umysł praktyczny, prawda? Bo umysł teoretyczny to znaczy tworzenie scenariuszy, to znaczy analizowanie ich, cyzelowanie form i tak dalej. Natomiast umysł praktyczny, którym się mówi tak, nie zajmujemy się tym dłużej, działamy. Prawda? Nawet jeżeli nie wszystko mamy przemyślane, czy nasza hipoteza jest wystarczająco dobra, aby nam pozwolić działać. I wtedy jeszcze jedna rzecz się bardzo fantastyczna w biznesie uruchamia, a mianowicie, że się w związku z tym, z tą moją niedoskonałą hipotezą wymiarkowaną, umiem szybko pożegnać. Prawda? Bo ten, kto coś wymyślił, czasami wielkim wysiłkiem przez lata, niestety ma skłonność, żeby się nadmiarowo trzymać tego swojego wymyślenia. Otóż wszyscy dobrzy liderzy, których znam, to są maszynki do uczenia się, oduczania i zmieniania. I nawet jeżeli ich ego powoduje, że się czasami upierają, to jeśli to jest pod ich własną kontrolą, bez żalu zaczynają działać inaczej. Oczywiście czasami z powodów charakterologicznych potem, prawda, mówią, że a ten pomysł to był mój, a znaczy robią ileś tam ściemek wokół tego. Ale naprawdę jak się czegoś uczą, to szybko. Zresztą zobacz, to jest też bardzo ciekawe, jak przygotowujemy projekty konsultingowe, jak rzadko właściciel firmy lub prezes bierze w nich udział, ponieważ on się błyskawicznie uczy z rozmów z nami. Czasem nawet z uśmiechem nasze myśli pokazując, prawda, mi czasem tak ludzie donoszą, ty Darek, ty wiesz jak on mówi tobą od pewnego czasu, a nigdy nie był na moim szkoleniu, ale rozmawialiśmy o szkoleniu dla jego ludzi. Teraz jego ludzie się uczą z mozołem i tak dalej. Nauczyli się i wreszcie się nauczyli i to stosują, a on już jest dwa kroki dalej. Pobiegł dalej. Ja to gdzieś roboczo nazywam tym miarkowaniem, ale to jest coś dużo więcej. To też jest związane moim zdaniem z uczeniem się jako kompetencją, prawda? Znaczy, żeby się uczyć, a jednocześnie nie popadać w takie złudzenie, że jak się już nauczyłem, to będę tak zawsze robił. Nie. Do momentu, w którym nie wymyślę czegoś lepszego. A to będzie natychmiast, prawda?
Czyli rozumiem, że ci, których losy obserwuję, którym towarzyszysz, no, którzy mają postęp w przedsiębiorczości, to jeszcze mogą być dwa rodzaje przedsiębiorczości. Nazywam to taką z całym szacunkiem, bardziej spekulatywną, że po prostu jest jakaś inwestycja, pozyskuje koinwestorów, pośrednicze, jest jakiś deal, że tak powiem, albo jednak, że tworzy organizację, bo to są też trochę dwa rodzaje przedsiębiorczości. Ta druga jest bardziej przywódczo-menedżerska, ta pierwsza jest bardziej taka czysto biznesowa. Ale rozumiem, że oni w ramach tego oduczania się mają taki rodzaj, niezależnie od tego, czy to nazwiemy pokorą, czy nie z punktu widzenia ich ego, że mogą się w miarę szybko i szybciej orientować, że idą drogą, której nie będzie zwrotu, że marnotrawią jakiś potencjał czy jakąś energię, że to nie jest właściwy kierunek i potrafią zrobić szybciej korektę niż inni, którzy już wpadają w pułapkę zatopionych kosztów, jakby to Kahneman odcyfrował. To jest też pewien aspekt inteligencji i samoświadomości.
To prawda, a nawet to tak pożartobliwie zauważę, znam naprawdę dużo ludzi i to właśnie takie składa są ci właśnie wybitni liderzy, którym wychodzi, co do których rozczula mnie sam pomysł, żeby im dać jakieś szkolenie zarządzania zmianą. Że męczymy tym szkoleniem zarządzania zmianą ich jakichś tam ludzi, prawda, w jakimś tam zaczadzonym obszarze ich firm, prawda, i tam oni mówią, no wreszcie niech się tu zmienią. Natomiast oni sami po prostu są szybsi niż jakikolwiek program zarządzania zmianą, po prostu, prawda. Zresztą muszę też powiedzieć, że zrobił na mnie wrażenie wywiad, który przywołano przy okazji śmierci jednego z wybitnych polskich przedsiębiorców w wieku 72 lat, no po czterech zawałach. I przywołano wywiad, w którym... No dziennikarz w którymś momencie tak, można by powiedzieć, jako jeden z normalnych ludzi, który chce właśnie wykraść tajemnicę sukcesu człowiekowi, który gdzieś tam jest bogaty, jednak też zauważył, słuchaj, ale kosztowało cię to te cztery zawały, prawda? I mówi do niego, no i co pan myśli o tym teraz, prawda? Pan ciągle pracuje. On mówi, tak, ja nie potrafię nie pracować. Co więcej, no wygląda, że mam szczęśliwe życie, po prostu taki los wybrałem. No ale co pan myśli o tych czterech zawałach? No co tam mówi? Po pierwsze, myślę z uznaniem o lekarzach, którzy mnie przywracają do takiego stanu, jak pan widzi, mimo tego wszystkiego, prawda? A jeszcze powiedział drugą rzecz. I z wiekiem coraz bardziej mi się spieszy. Coraz bardziej cenię czas. Mówi, kiedyś, jak widziałem kogoś, kto robił coś za wolno moim zdaniem, to włączałem wyrozumiałość. Mówi, a dzisiaj... Ponieważ ja wiem, że mam nie za dużo czasu, to i jego popędzam, prawda? I teraz może powiedzieć tak, kto nam daje prawo właściwie to oceniać, prawda? Kto nam daje prawo wejść tam i powiedzieć, słuchaj, ty się wyluzuj, prawda? Ty właśnie, nie wiem, już przesadzę, ale zostań, prawda, medytacja, jogin, cokolwiek, prawda? A może on taki los wybiera? To są czynniki temperamentalne, wiadomo, to są czynniki ryzyka zmiany. Ale właśnie chciałbym pokazać ten wątek, ponieważ bardzo mi zależy na celu, który przede mną, ponieważ rozumiem, że ten cel wymaga także szybkiej zmienności, elastyczności. No, proszę zobaczyć, jak chodzi po internecie, jaką ma popularność hasło, przepisane rzekomo Einsteinowi, choć to jest ta cała cytatologia, gdzie ludzie się śmieją, że wystarczy podpisać Einsteinem, Lincolnem albo Paulo Coelho, tam cokolwiek i już to będzie mądrzejsze niż jest, ale chodzi takie hasło, głupotą jest robić te same rzeczy, a oczekiwać innego skutku. Ale zobaczmy krok dalej, mianowicie jaką głupotą jest mieć wyobrażenie, że istnieje jakakolwiek stała strategia gwarantująca sukces w świecie, o którym jednocześnie mówimy,
że
jego chaotyczność, nieprzewidywalność i WUKA tak zwane po prostu jest u ekstremów, prawda? A to tylko znaczy jedno, że po prostu my mamy być WUKA razem z nim, no po prostu.
A ludzie są gotowi dużo płacić sprzedawcom złudzeń.
I podtrzymywać swoje złudzenie, że jak wreszcie opanuje strategię, to już będzie gwarancja. Otóż to jest, znaczy można się tym bawić, ale to na pewno nie gwarantuje niczego.
Jak twoja książka? Wasza? Powiedz, z kim piszesz.
A no właśnie, piszę z Piotrem Dubno, który jest finansistą i specjalistą od budowania wartości firm. I prowadzimy moim zdaniem bardzo taką, ja myślę, dlatego ona tak długo się pisze, że no właśnie, że my ją ciągle zmieniamy, że robimy się, czy stajemy się coraz mądrzejsi w trakcie pisania, mamy coraz mądrzejsze myśli i właściwie tak mówimy, nie, no to już to stary czas tej książki wyrzucić i trzeba coś tam nowego włożyć, już zastanawiamy się, czy nie zrobić z tego vloga, bloga, czegokolwiek, no bo i w tym sensie myślę, to jest tego warte, prawda, że tam gdzieś ta mądrość się pojawia. Zresztą kto wie, czy to nie ujawnia jeszcze jednej bardzo ważnej i ciekawej cechy przedsiębiorców, którą niestety czasem polski system edukacyjny też jakoś tak lekceważy albo obrzydza, mianowicie ambicja. W moich czasach się mówiło ambitny, to taki trochę podejrzany. Natomiast ja myślę, że ambicja to gdzieś jest na zapleczu woli walki. I wracam znowu do woli, prawda? Że walki o coś, czasem walki z kimś, w sensie z rynkiem, z konkurentami, czasem no, walki też ze swoimi jakoś tam słabościami, prawda? Zobaczmy, ile ludzi w sporcie to gdzieś odnajduje dzisiaj, prawda? Pokonać siebie na 38 kilometrze, czy na 100 kilometrze, bo to niektórzy nawet tak gdzieś potrzebują. Ale wracając jeszcze do książki na chwilę, to Piotr jest specjalistą budowania wartości firm, a ponieważ patrzymy na to szeroko i bez ściemniania i naprawdę, no to widzimy, że wartość firm to nie tylko są zgromadzone fanty, to nie tylko jest zgromadzony majątek, to nie tylko jest pomysł, to nie tylko są produkty, to nie tylko jest nawet strategia, ale to jest także wiedza, którą ta firma gdzieś tam ma zgromadzoną, ale znowu wiedza to też już jest trochę pieśń przeszłości, bo cała wiedza jest w Google.
Ona wymaga ciągłej aktualizacji, prawda? Jeżeli ma być bardzo specyficzna.
A poza tym jest łatwo to znowu. Przewaga przez wiedzę trwa chwilę. Jak coś już jest w Google...
No, cykl produkcji książki właściwie no, jest wyprzedzony przez zmianę tego, co istotne, wiedzy.
Dokładnie tak. I w związku z tym my prowadzimy tam dyskusję, no właśnie książka będzie generalnie o strategii, ale opowiedzianej jako właściwie dwutorowo, to znaczy po pierwsze w takim razie jak najmądrzej wybrać metody, które cię doprowadzą do celu, równa się natychmiast w naszym myśleniu, jak na czas zauważyć, że się odchylasz, a zawsze się odchylasz i wtedy jak najadekwatniej zareagować. To jest fatalna pokusa u ludzi, że kiedy widzę, że zbłądziłem, to próbuję się cofnąć, a tymczasem czasami jeśli zbłądziłem, warto przyspieszyć pod warunkiem, że na czas zauważyłem, z grubsza wiem, gdzie jestem. Załóżmy, że no już taki najprostszy, choć teoretyczny nowy przykład. Wymyślam nowy produkt czy nową usługę, prawda? I teraz okazuje się, że nie zarabiamy wystarczająco dużo na niej, prawda? W związku z czym albo mniej, albo taniej, albo zamknąć. Ale może właśnie drożej, tylko dla kogoś innego. Aha. Prawda? I myślę, że tutaj jest, no, znamy przykłady nawet w rynku polskim, który jest, no, mimo wszystko jakoś tak w sensie swojej złożoności, on naśladuje inne rynki, w których potanienie produktu i powiększenie jego dostępności go uśmierciło, prawda? I mogę to pomyśleć i o kosmetykach niektórych, i o na przykład zegarkach szwajcarskich, prawda? Natomiast bardzo świadome powiedzenie sobie będzie nie dla wszystkich, będzie drożej, za to mądrzej, stworzyło go na nowo.
Nie, naprawdę, znaczy, przypomniałem sobie, że z twoją pomocą pewnie ponad ćwierć wieku temu zrobiłem coś takiego, że zamieniłem psychoterapię, symbolicznie mówiąc, za 100 zł na coaching biznesowy za 1000 zł. Właściwie z tymi samymi kompetencjami, tylko w innym świecie, gdzie są określone też inne wymagania, ale jeżeli dzięki tobie potrafiłem je im sprostać, no, złapałem jakąś dźwignię i dzięki której zacząłem wydobywać się z jakiegoś zanurzenia finansowego. Rzeczywiście, czyli gdybym się cofnął jeszcze bardziej, być może też miałbym dowody, bo to zawsze potem powstają takie ekspozycje, historie mnie, dlatego tak rozczulają te wszystkie historie, te tak zwane świadectwa, prawda, że ktoś robił pompki, dlatego stał się kimś i jest już cały podręcznik robienia pompek, a ktoś właśnie lekceważył fitness i stał się kimś i może być cała książka o luźnym życiu, a tak naprawdę zbieg ich okoliczności decydują i bardzo trudno jest uogólniać takie doświadczenie, niemniej coś w nich jest. A wracając do woli, o której mówisz, napiszecie coś o woli, napiszecie coś o instalacji strategii, o realizacji strategii, czy będziecie bardziej się zastanawiali, w jaki sposób strategować?
Na pewno napiszemy, ale jeśli już o woli rozmawiamy, to ja bardzo lubię klasyczne źródła. I okazuje się, że w klasycznym myśleniu, które się zaczęło u Arystotelesa na temat woli, była taka definicja, co to jest radość, I okazało się, że oni tego nie przyklejali do emocji, tylko była taka przeurocza i fascynująca dla mnie definicja. Radość jest to odczucie woli, która osiąga swój cel. W związku z czym, prawda, no bo wola z istoty musi być pragnieniem czegoś, nie może mieć woli od tak po prostu, prawda? I w związku z tym oni dalej, to potem w średniowieczu rozwinięto, mówią, w związku z tym im twoja wola pragnie wznioślejszych rzeczy, tym radość będzie większa. Prawda? Natomiast jednocześnie, i to wiemy dziś dzięki dzisiejszej neurofizjologii, że ale kiedy już będzie, to przestanie być radością, ponieważ oswajamy się z bodźcem. Prawda? W związku z czym właściwie my jesteśmy skazani na ciągłe chcenie, eskalowanie chcenia. I teraz w tym sensie strategia pojęta nowocześnie, i o tym będziemy też pisać, to znaczy, żeby rozum podsuwał naszej woli coraz bardziej godziwe i wzniosłe cele. I tu się otwiera perspektywa wartości, prawda? Bo co to znaczy dla mnie właściwszy, lepiej dobrany cel? Jest taka kompetencja, kiedy się myśli o organizacjach i o zespołach, że są takie firmy, które umieją sobie sensownie stawiać cele i są takie firmy, które nie potrafią sobie stawiać sensownie celów, prawda? Bo najprostsze postawienie sobie celu, kiedy osiągnąłem coś, jest to teraz to samo, tylko dwa razy szybciej, albo to samo, tylko dwa razy więcej. Tak, tak. A tymczasem...
Tak. Cel może być smart, ale wcale tak. Nie jest inteligentny biznesowo.
Dokładnie tak. Jest anegdotka na ten temat, mimo że ja nie lubię podglądania wielkich, ponieważ no, jeżeli będę naśladował Jobsa, zostanę co najwyżej drugim Jobsem, tylko że to będzie o tyle trudniejsze, że pierwszy Jobs już był. Ale jest historia o Jobsie, która moim zdaniem coś tu właśnie ilustruje dokładnie to. Otóż po jednym ze swoich sukcesów zadowoleni inwestorzy przyszli do niego oczywiście z radością, że już zarobili, no i gotowi tu na nowo inwestować i mówią, to Steve, jaki jest twój następny pomysł? A on powiedział, będę czekał na następną dobrą okazję. Prawda? I nagle, po prostu jak ja to opowiadam w korporacjach, to oni mówią, Boże mój, gdyby nasi inwestorzy nam na to pozwolili, prawda? My lubimy działactwo, znaczy czujemy się dobrze, jak mamy jakąś koncepcję i coś robimy. I ja tutaj właśnie z Piotrem i nas to też fascynuje, naszych słuchaczy też to fascynuje, w wykładach często o tym mówimy. Mówimy o strategii kleszcza, prawda? Proszę zobaczyć, że kleszcz jest to, można powiedzieć, małe, głupie zwierzę. Niewiele ma zasobów, ale zagraża cywilizacji. Dlaczego? Bo do perfekcji opanowało dwie umiejętności. Mianowicie jest przygotowany i umie czekać. Prawda? I teraz moim zdaniem, ile jest strategicznej mądrości w tym, żeby każdy z nas się zastanowił dobrze, a to co ty umiesz tak dobrze jak kleszcz? Prawda? Albo jakie sprawności cyzelowane...
No i potem, gdy już przychodzi ta okazja, tak. To wykazuje absolutną determinację.
Po prostu to robi, tak.
Bo po prostu to robi. Napisałem kilka lat temu tu sobie, wizja bez implementacji to halucynacja. Coraz bardziej dochodzę do tego, żeby tam skreślić implementację i napisać wizja bez determinacji. Mhm, Natomiast rzeczywiście ta determinacja nie może być ślepa. Ona musi, warto, żeby była usadowiona we właściwym momencie.
Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Spotykam mnóstwo menedżerów, i tu wracamy do tej filozofii i poczucia sensu. Spotykam mnóstwo menedżerów, którzy, jak im się tylko podpowie, słuchaj, a może ciebie już tu dawno nie powinno być. Widzę, jak się zmieniają, to już mówią, słuchaj, naprawdę. Prawda? Znaczy nasza taka właśnie ślepa determinacja pod tytułem no, mój los jest losem, nie wiem, wykładowcy, mój los jest losem dentysty, mój los jest losem tam kogoś. On tak to robi, prawda? I zapomniał, że może zmienić, prawda? A niestety człowiek nie jest stworzony do tego, żeby przez 30 lat robić to samo. Wydaje mi się, że jak się tak uczciwie spojrzy na to, kim człowiek jest, to okej, nas straszą konsultanci tą zmianą, ale człowiek pragnie zmiany, co więcej, sam się zmienia, w związku z czym jego wymagania, oczekiwania, odczucia po prostu się zmieniają. A my byśmy chcieli ten świat taki praktyczno-zawodowy jakoś zamrozić, prawda? No i nagle jest na pewno od siebie takie oczekiwanie, że 20 lat temu zacząłem, nie wiem, sprzedając książki, prawda? I dziś mam lat plus 30 czy plus 40 i bym chciał nadal sprzedawać książki. No, być może powinienem jakoś zagospodarować doświadczenie, kompetencje ze sprzedawania książek, ale robić jednak coś absolutnie innego, bo to jest to, co w dezyderacie siedzi w uroczy sposób, mianowicie przyjmuj ze spokojem, co ci lata doradzają, prawda? Jeśli staje się mądrzejszy, to może powinien robić mądrzejsze rzeczy, ale to znaczy, że one będą inne niż te, które robiłem przed chwilą. I moim zdaniem tu dochodzimy też do pewnej ważnej tajemnicy przedsiębiorczości, bo wielkich firm, wielkich osiągnięć, wielkich sukcesów nie buduje się w miesiąc. A to oznacza, że determinacja to znaczy co innego w roku 1, co innego w roku 7, a co innego w roku 17. To czasami są bolesne kwestie uczenia się. Wracając do firm rodzinnych jeszcze, muszę powiedzieć, jestem pełen szacunku dla menedżerów, którzy, czy dla przedsiębiorców, którzy, tak jak jeden z moich klientów, właśnie 30 lat temu piętą narysowali pierwszą szklarnię za stodołą, żeby tam hodować kwiaty, a dzisiaj tworzą rzeczywiście zarząd, zespół menedżerów i to już nie ma nic wspólnego z tym, że cięli frezje i sprzedawali je na lokalnym targu i wykonali całą tę drogę, umieli się pożegnać ze starymi przyzwyczajeniami, przyjąć nowe i zrozumieć inne reguły gry. Trochę tak jak prowadzenie motorówki, to naprawdę coś innego niż prowadzenie tankowca. I teraz albo w związku z tym, kiedy ja już widzę, że to nie da się tak jak tą motorówką, no to odchodzę, albo się frustruję, albo szukam winnych w całym świecie, albo jednak umiem uczyć się już nie kręcenia kierownicą czy tam sterem, tylko po prostu dowodzenia zespołem ludzi, prawda? No i umiejętność przyjęcia tego, moim zdaniem, to jest, można to nazwać dojrzałością, można to nazwać mądrością, można to nazwać pewną umiejętnością strategicznego podejścia, albo po prostu zdrową przedsiębiorczością.
To też nie znaczy, że nie muszę wyrzekać się tęsknoty, aby tankowiec, który prowadzę, był tak zwrotny jak motorówka.
Albo miał motorówkę dla zabawy, którą sobie po południu pojadę dla przyjemności. To przecież też jest możliwe.
Darku, przed finałem ludzie czasem pytają mnie, czy najpierw iść na twoje studium po MPA, a potem do naszej Akademii Psychologii Przywództwa, czy najpierw iść na Akademię Psychologii Przywództwa, a potem na twoje studium po MBA. Innych pytań nie ma. Co odpowiadasz?
Mam bardzo prostą odpowiedź. Mianowicie myślę, że każdy z nas jest na tyle, mówię o tobie i mnie, choć nie jedynie, jesteśmy na tyle mądrzy, że najlepiej się umówić z nami na rozmowę, bo odpowiedź bardzo zależy od tego, na jakim etapie życia ktoś jest, jakie ma potrzeby. I moim zdaniem nie ma pokarmu dla wszystkich, w związku z czym być może obie te rzeczy równolegle, jeśli się da, być może najpierw jedna, potem druga, być może żadna z nich. I bądźmy tutaj na tyle dojrzali i mądrzy. Ja muszę powiedzieć, co często też szokuje menedżerów, kiedy o tym rozmawiam, mówię, a czy masz jakiś plan swojego rozwoju, czy masz jakąś wizję celu, któremu by to miało służyć, prawda, bo zresztą, to jeśli mogę, znów się odwołam do klasyki. Po prostu przeurocza metafora u Francisa Bacona. 1620 rok. Takie dzieło Novum Organum, w którym on pisze tak. Ludzie, jeśli chodzi o myślenie, to dzielą się na trzy kategorie. Pierwsi są jak mrówki. Wychodzą do lasu i znoszą cokolwiek dadzą unieść radę. Prawda? I tworzy się po prostu mrowisko. Prawda? Pełne właściwie wszystkiego. Mówi inni, wydaje mi się, że są mądrzejsi, są jak pająki. Rozciągają swoją sieć i wtedy tam się łapie no już coś takiego grubszego, fajniejszego, jest jakaś tam przygoda. Mówi, tylko nie wiedzą, że to, co złapali, jest pochodną tego, jak ta ich sieć wygląda i gdzie została rozciągnięta. Ja mówię, natomiast wydaje się, że najmądrzej robią pszczoły. To znaczy, ponieważ wiedzą, co mają zrobić, wiedzą, co ma powstać, to po pierwsze bardzo świadomie lecą w określonym kierunku, aby to coś przynieść, ale potem jeszcze przetwarzają to na rzecz, której naprawdę potrzebują, prawda? I teraz powiedziałbym tak, że jak nie wiesz, co masz zrobić, no to bądź jak pszczoła, prawda? Zacznij od celu, a potem zobacz, co ci się nada i czy umiesz to coś
A jeśli jesteś jak pszczoła, to przyjdź z nami porozmawiać.
Po prostu. Zapraszamy.
Dziękuję, Darku.
Dzięki.